Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani Joanna Matysiak, alergolog. I to właśnie o alergiach chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać.
Witam Państwa serdecznie, szczęść Boże.
Maj jest takim miesiącem pewnie trudnym dla osób uczulonych, dla alergików. Dlaczego ten maj jest właśnie takim utrapieniem?
Maj jest jednym z miesięcy, kiedy w Polsce mamy największe pylenie roślin. Również narasta pylenie zarodników grzybów pleśniowych. W maju, tak jak teraz, około połowy maja kończą pylić drzewa, a narasta już pylenie traw. I najwięcej właśnie w Polsce mamy osób uczulonych na te właśnie dwie grupy roślin. Najczęstszą alergią pyłkową w naszym kraju jest właśnie uczulenie na pyłki traw i zbóż, a na drugim miejscu jest to alergia na pyłki brzozy. Więc rzeczywiście pod kątem i ilości osób, które będą odczuwać objawy w tym miesiącu, jest to taki moment w roku, kiedy wiele osób będzie te dolegliwości właśnie odczuwało i zgłaszało. I rzeczywiście te stężenia są wówczas bardzo wysokie.
To też zadam takie nieprzyjemne pytanie. Mhm. Jakie są objawy takiej alergii?
Objawy mogą być bardzo różne. Oczywiście do najbardziej typowych należą objawy alergicznego nieżytu nosa. Czyli pacjenci zgłaszają się głównie z katarem. Jest to katar głównie wodnisty, wręcz taki cieknący z nosa. Bardzo też związany z takim nieprzyjemnym odczuciem swędzenia w nosie, częstego kichania. Wiele osób doświadczy też dużego obrzęku błony śluzowej nosa, co spowoduje, że ten nos stanie się taki niedrożny wręcz, czy mało drożny. U niektórych osób będzie to nawet powodowało wybudzenia w nocy, bo nie będą mogli przez nos oddychać. Oprócz objawów alergicznego nieżytu nosa, które są najczęstsze, dotyczą nawet 30-40% populacji już w naszym kraju, będą mogły też dołączać objawy takie jak objawy alergicznego nieżytu spojówek. Wówczas pacjent będzie mówił o swędzeniu oczu, uzawieniu, przekrwieniu. Dojdzie też często obrzęk powiek. To już też są takie objawy, które znacznie utrudniają codzienne funkcjonowanie zarówno dzieciom w szkole, jak i dorosłym w pracy, w codziennych czynnościach. W końcu mogą też dołączyć objawy skórne. Pacjent może doświadczyć świądu skórnego, pokrzywki, nasilenia wyprysków, zwłaszcza jeżeli choruje przewlekle na atopowe zapalenie skóry. No i w końcu do najcięższych objawów będą należały objawy astmatyczne. Niestety alergia pyłkowa może doprowadzić do rozwoju astmy alergicznej w wyniku uczulenia na pyłki roślin czy na zarodniki grzybów pleśniowych. Wówczas dołączą objawy ze strony dolnych dróg oddechowych, takie jak duszący kaszel, wręcz napady duszności, świszczącego oddechu, trudności w oddychaniu. I to są już takie objawy najbardziej niebezpieczne, które muszą koniecznie być pilnie leczone.
Jak zatem zapobiegać? Czy możemy zapobiegać alergii? Chyba nie, ale jak możemy zapobiegać tym objawom?
Oczywiście tutaj tak, możemy mówić właśnie o tej profilaktyce pierwotnej, która jest bardzo trudna, bo wiele czynników wpływa na rozwój alergii, ale nigdy tak naprawdę nie znamy żadnego jednego czynnika, który u danej osoby spowodował wystąpienie objawów alergii. W związku z tym rzeczywiście trudno jest tak ogólnie mówić o profilaktyce u konkretnej osoby, żeby zapobiec rozwojowi alergii. Natomiast jak już mamy rozpoznaną alergię, na przykład alergię właśnie na pyłki traw, co możemy zrobić? Przede wszystkim trzeba zacząć od właściwej diagnostyki, żeby konkretnie wiedzieć właśnie, na co jesteśmy uczuleni. Wówczas kierując się w okresami pylenia, jakie znamy w Polsce, które też na bieżąco możemy sprawdzać w dostępnych tutaj ogólnie powszechnie portalach. Można się w ten sposób też przygotować na sezon pylenia, że leczenie lekami przeciwalergicznymi zacząć stosować nieco wcześniej, zanim właśnie to pylenie osiągnie największe stężenia. Wówczas sezon pylenia powinien przebiec łagodniej. Ponadto, jeżeli mamy zalecone już stosowanie leków przez lekarza, no warto je stosować regularnie, codziennie, nie przerywać terapii ze względu na to, że w sezonie pylenia każdy dzień może być inny. Raz pylenie będzie osiągało ekstremalnie wysokie wartości stężeń, kolejnego dnia niskie ze względu na różne warunki atmosferyczne. Wszystko zależy od pogody, czy akurat spadnie deszcz, czy świeci słońce, jest wiatr. W związku z tym stosowanie tylko leków tak doraźnie w pojedyncze dni często powoduje, że są one dużo mniej skuteczne i pacjent czuje się o wiele gorzej niż jak bierze właśnie przez te kilka tygodni powiedzmy w trakcie danego sezonu pylenia, na które rośliny jest uczulony wówczas regularnie zalecone leki. Z takich dodatkowych właśnie metod profilaktycznych właśnie należy obserwować warunki atmosferyczne i na przykład no, starać się wybierać na jakiś dłuższy spacer po deszczu, kiedy pyłki są spłukane tak, z naszego otoczenia, dużo lepiej się oddycha, lepiej wtedy funkcjonuje na świeżym powietrzu. Po powrocie ze spaceru, z przebywania właśnie na świeżym powietrzu warto się przebrać, wziąć prysznic łącznie z umyciem włosów, ponieważ pyłki zostają na naszej skórze, bardzo dużo zostaje ich we włosach, więc jak położymy się spać bez wieczornej kąpieli, to wówczas te pyłki, które pozostaną na nas, zwłaszcza jeżeli ktoś ma długie włosy, no to będzie ich na pewno ta ilość dużo większa. Po nocy obudzi się właśnie z dużo bardziej zatkanym nosem czy ze spuchniętymi oczami, bo dalej to działanie alergenów trwa przez te wszystkie godziny nocne. Więc też zaleca się pacjentom, żeby takie metody stosować właśnie profilaktyczne, jak wychodzenie na spacer w czapce z daszkiem czy w kapeluszu, w okularach przeciwsłonecznych, też żeby tak zminimalizować osiadanie pyłków, chociażby właśnie na gałce ocznej czy na włosach. Te wszystkie takie dodatkowe metody profilaktyczne mają jak najbardziej uzasadnienie i też pomagają. Dodatkowo, co możemy zrobić jeszcze we własnym domu? Zamontować oczyszczacz powietrza. To będzie też dobre rozwiązanie, jeżeli ktoś jest mocno uczulony nie tylko na pyłki, pleśnie, czy również na roztocze kurzu domowego. Takie metody oczywiście dodatkowo poza farmakoterapią są również bardzo istotne.
A jakie inne okresy w ciągu roku są najcięższe dla większości alergików?
Jeżeli chodzi o taką alergię sezonową, to właśnie jesteśmy, można powiedzieć, jeszcze przed tym szczytem tutaj, jeżeli chodzi o nasilenie objawów u pacjentów polskich, bo zazwyczaj najgorszym miesiącem jest czerwiec. Czerwiec rzeczywiście to miesiąc, kiedy w Polsce mamy najwyższe stężenia, jeżeli chodzi o pylenie traw i zbóż, a tych osób uczulonych mamy, jak już wspomniałam wcześniej, w Polsce najwięcej. Również bardzo duże są już stężenia zarodników grzybów pleśniowych, takich jak alternaria. W związku z tym, tak patrząc całorocznie, na pewno jeżeli chodzi o sezon, to zawsze najtrudniejszy jest właśnie tak koniec maja, czerwiec, początek lipca. To jest takie apogeum.
Wśród tych alergii różnych mamy też nie tylko związane z roślinami, tak? Bo są także alergie na grzyby.
Grzyb tak, zarodniki grzybów pleśniowych.
Ale czy choćby na sierść, prawda, różnych zwierząt?
Oczywiście, tak. No, najważniejsza, taka najistotniejsza w Polsce jest alergia na kota i na psa. To są pupile najczęściej, które są w naszych domach. W związku z tym alergenów właśnie zaliczane są do tych głównych alergenów wewnątrz domowych obok roztoczy kurzu domowego. I rzeczywiście no, najsilniej uczulają koty. Na drugim miejscu są psy. Mając takie zwierzątko w domu, dany pacjent no, rzeczywiście jest narażony też no, na bardzo wtedy wysokie stężenie tych alergenów wokół siebie. I tutaj jest taka ciekawa sytuacja, bo od lat obserwując dane o alergii na zwierzęta, trzeba podkreślić, że rzeczywiście są dokładnie dwie grupy pacjentów, mniej więcej pół na pół tak się to rozkłada, że jedna połowa osób przebywając ze zwierzętami na co dzień, tak, mając je w swoich mieszkaniach, domach, nabywa takiej naturalnej tolerancji i nie reaguje alergicznie na takie zwierzątko, może z nim przebywać dzień i noc. Natomiast niestety druga połowa uczula się i te objawy prezentuje. Najczęściej właśnie objawy alergicznego nieżytu nosa, często też pokrzywki i niestety w przypadku kota również często astmy oskrzelowej.
Też wiemy, że w kontakcie z kotem często może być także nosicielem różnych innych chorób.
No, oczywiście, ale... tak. No to już jest kwestia dodatkowa przenoszenia chorób zakaźnych. Tak.
Jak jesteśmy dalej w temacie alergii, to musimy jeszcze wspomnieć o jednej grupie, czyli o alergiach pokarmowych. Jak często takie alergie występują?
Alergie pokarmowe nie są aż tak częste jak alergie wziewne. Tak jak wspomniałam wcześniej, alergia wziewna i jej objawy, czy alergiczny nieżyt nosa dotyczą nawet już w Europie ogólnie i również w Polsce nawet do 40% populacji. Alergie pokarmowe łącznie dotyczą jakiegoś odsetka typu 5-6%, przy czym łącznie, czyli mam na myśli tutaj razem biorąc pod uwagę alergię na białka mleka krowiego, białko jaja, alergię na orzeszki, ryby czy owoce morza, bo tych alergii pokarmowych oczywiście tu można wymieniać sporo. No najczęstszą jest alergia na białka mleka krowiego, jeżeli chodzi o występowanie, ale ona dotyczy no, głównie małych dzieci. W Polsce to jest jak około 2%. Natomiast u dorosłych dużym problemem są już zupełnie inne alergie. Alergie na orzeszki ziemne, laskowe, alergie na ryby, owoce morza, coraz częściej na krewetki i inne alergie również na pozostałe orzechy, owoce. No tak naprawdę każdy pokarm teoretycznie może uczulić. Ja tu wymieniam tylko te najczęstsze.
Co zatem możemy zrobić, kiedy u siebie odkryjemy właśnie taki przypadek, że coś nam się dzieje po zjedzeniu, tak? Jak jakoś rozmawialiśmy przed chwilą poza anteną, na przykład kokosa, tudzież czegoś innego, albo właśnie w miesiącu, w maju, w czerwcu czy jesienią chodzimy z zapuchniętymi oczami. Co powinniśmy wtedy zrobić?
Tak, rodzaje tutaj jeszcze objawów, jeżeli chodzi o alergię pokarmową, też mogą być różne. Najczęściej, jeżeli mówimy teraz o sezonie pylenia, występuje zespół alergii jamy ustnej w wyniku reakcji krzyżowej, kiedy pacjent uczulony na pyłki zaczyna reagować również na pewne zjedzone pokarmy. O co chodzi? Chodzi o to, że pewne alergeny należące no, do świata roślin są do siebie podobne i okazuje się, że taki pyłek brzozy jest bardzo podobny do alergenu, który mamy w jabłku, w marchewce czy w selerze. I wówczas, jeżeli jesteśmy uczuleni na pyłek, jedząc taki pokarm, możemy. To tylko to nie jest tak, że każdy uczulony na pyłek zareaguje również na pokarmy. To dotyczy około 15% takich osób, ale może się tak zadziać, że wówczas jedząc na przykład właśnie surowe, świeże jabłko, zaczynamy czuć nieprzyjemne objawy swędzenia, pieczenia w jamie ustnej. Może wystąpić nawet właśnie obrzęk wargi, języka, podniebienia, co rzeczywiście będzie na pewno dużym stresem dla pacjenta. Jest to właśnie zespół alergii jamy ustnej, który jest wynikiem reakcji krzyżowej właśnie u osób pierwotnie uczulonych na pyłki, a wtórnie reagujących również na surowe owoce, warzywa, orzechy. I co jest ciekawe, w przypadku tej alergii, jeżeli ugotujemy czy upieczemy przykładowo to wymienione przeze mnie jabłko, wówczas struktura tego alergenu się na tyle zmienia, że już może być bezpiecznie jedzony. A zupełnie inną alergią, można powiedzieć, jest alergia pokarmowa tak zwana pierwotna, kiedy to uczulamy się na białka, już mówimy białka zapasowe, te białka główne danego pokarmu. I tak na przykład może być w przypadku orzeszków, te najczęściej uczulające orzeszki ziemne, dlatego są tak niebezpieczne, ponieważ mogą wywoływać bardzo ciężkie reakcje, nie tylko takie miejscowe w jamie ustnej. One mogą doprowadzić również do silnej duszności, mogą doprowadzić do spadku ciśnienia tętniczego i objawów wstrząsu anafilaktycznego. A w dodatku obróbka termiczna działa na nie wręcz przeciwnie i prażone orzeszki mogą być bardziej dla nas niebezpieczne niż te przed obróbką. W związku z tym tutaj też w przypadku alergii pokarmowej, jak i wziewnej, ten obraz kliniczny u pacjenta może być różny. Dlatego bardzo ważna jest też szczegółowa diagnostyka i na szczęście obecnie mamy coraz lepsze możliwości diagnostyczne. My możemy rzeczywiście u pacjenta zrobić dokładne badania właśnie na poszczególne białka alergenowe, żeby odpowiedzieć pacjentowi konkretnie na pytanie, czy jest uczulony krzyżowo, czy jest uczulony pierwotnie na dany pokarm i co z tego wynika, w związku z tym, czego ma unikać, jaką stosować dietę i jak się zachować w przypadku wystąpienia objawów.
Właśnie myślę, że te badania są taką podstawą nawet ze względu bezpieczeństwa, prawda?
Bo tak, oczywiście.
O ile w domu powiedzmy, że mamy pewne schematy przećwiczone, o tyle gdzieś na wakacjach, które przecież się zbliżają, na różnych wyjazdach, może być to problematyczne i możemy sami zrobić sobie krzywdę, tak? Choćby taka alergia na owoce morza, gdzie w Polsce raczej ich zbyt często nie jadamy, a już w krajach południowych pojawiają się bardzo często. No i smutno chyba byłoby dowiedzieć się na wakacjach, prawda, w jakiejś Chorwacji, we Włoszech, że jest się uczulonym i to bardzo potężnie właśnie na taki pokarm. Chciałem zapytać jeszcze o kwestię odczulania. Czy jest taka możliwość, by kogoś pozbawić na zawsze tych objawów związanych z uczuleniem?
Tak, taką metodą leczenia właśnie przyczynową alergii jest immunoterapia alergenowa. Jest to metoda obecnie wysoce skuteczna, bo skuteczność immunoterapii obecnie oceniana jest nawet na powyżej 95%, ale pod warunkiem właśnie właściwej kwalifikacji i dobrania szczepionki alergenowej. Zatem kogo możemy odczulać? Możemy odczulać zarówno dzieci, jak i dorosłych, już dzieci powyżej 5 roku życia. Dostępne obecnie szczepionki alergenowe pozwalają odczulać pacjentów uczulonych właśnie na pyłki, zarówno na drzewa, trawy, zboża, jak i chwasty. Taką mamy dostępność, jeżeli chodzi o możliwości immunoterapii. Dalej, możemy również pacjentów odczulać w przypadku alergii na roztocze kurzu domowego, na zarodniki grzybów pleśniowych alternaria, kladosporium i obecnie również też jest możliwość odczulania na właśnie alergeny kota, psa czy konia. Także rzeczywiście w dzisiejszych czasach tutaj tych możliwości immunoterapii jest coraz więcej. Jest to terapia, która pozwala na wytworzenie tolerancji immunologicznej u pacjenta, tak aby on ponownie zaczął rozpoznawać dany alergen jako coś nie obcego, tylko coś, co nie jest dla niego problemem i nie wywołuje objawów klinicznych. Tak, żeby normalnie tolerował obecność tego alergenu w swoim otoczeniu, w swoim środowisku. Odczulanie trzeba podkreślić zawsze pacjentowi. No nie mamy takiej gwarancji, że ono będzie na zawsze, do końca życia. Według badań najczęściej wystarcza na około 15 lat, przy czym no, dostępne są właśnie coraz lepsze szczepionki alergenowe, ta immunoterapia coraz bardziej się rozwija, w związku z tym też ten okres skuteczności ładnie się też wydłuża przez ostatnie lata. No na pewno takim największym sukcesem też i zadowoleniem dla lekarza, tak jak dla mnie, jest faktycznie sytuacja, kiedy kończymy z pacjentem immunoterapię i wychodzi ode mnie z gabinetu bez objawów, bez konieczności brania leków, czuje się zdrowy i w końcu uwolniony też od konieczności systematycznego brania leków przeciwalergicznych.
To jeszcze na koniec pytanie z sekcji pytań prywatnych. Mm-hmm. Dlaczego pani została właśnie lekarzem, alergologiem?
To jest pytanie może troszkę trudne właśnie. Myślę, że ja już zainteresowałam się alergologią jeszcze podczas studiów. Nie ma jakiejś takiej jednej konkretnej przyczyny na pewno. Bardzo mnie to zainteresowało. Zawsze też podobała mi się immunologia kliniczna, działanie układu odpornościowego, a alergologia jest, no, można powiedzieć, taką częścią immunologii nierozerwalnie z tym związaną. Bardzo mnie te wszystkie właśnie mechanizmy i problemy związane z immunologią i alergologią interesowały już właśnie w trakcie studiów. Następnie też tak widząc, pracując już jako, jestem też pediatrą, więc pracując już kilka lat jako pediatra, widziałam coraz większą potrzebę, zwłaszcza podczas tutaj takiej pracy w podstawowej opiece zdrowotnej, jako lekarz rodzinny, pracując w ośrodku zdrowia, widziałam, jak wielu pacjentów, zwłaszcza właśnie dzieci, zgłasza się z tym problemem i jak bardzo potrzeba właśnie specjalisty w tym zakresie. W związku z tym myślę, że tak krok po kroku ta moja decyzja tak dojrzewała, tak, żeby właśnie wybrać tą specjalizację jako kolejną po pediatrii i właśnie zostać alergologiem.
Czyli rozumiem, że jest to jakiś etap długo rozeznawany. A jak dzisiaj dla Pani ta praca wygląda? Czy to jest część życia, czy to jest praca? Gdzie to zostało umieszczone?
To znaczy tak, na pewno jest to jakaś też część życia, nie tylko praca. To nie jest tak, że ja wychodzę z gabinetu, zamykam drzwi i przestaję być lekarzem, przestaję być alergologiem, bo cały czas gdzieś jest potrzeba tutaj na co dzień nawet w rodzinie, u znajomych, doradzenia, leczenia. Ostatnio nawet koleżanka śmiała się ze mnie właśnie słysząc, jak co chwilę właśnie tu przez telefon udzielam kolejnych porad lekarskich, że mówi, ty jesteś cały czas w pracy praktycznie nie kończysz. Rzeczywiście muszę to podkreślić, że jestem bardzo zadowolona z mojej pracy, kocham moją pracę i na pewno nie zmieniłabym mojego zawodu na żaden inny. I jestem zadowolona z tego, że faktycznie tak, wybrałam alergologię, ponieważ ona też pozwala mi bardzo na szeroki rozwój. Staram się cały czas właśnie śledzić wszystko, co najnowsze, wdrażać najnowsze metody, też i diagnostykę w mojej codziennej praktyce. Dlatego też jest to bardzo duży plus, że dużo mogę samodzielnie wykonywać u moich pacjentów, wdrażać i ich jak najlepiej diagnozować i leczyć.
Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dzisiaj moim i Państwa gościem była pani Joanna Matysiak, alergolog.
Dziękuję bardzo za uwagę.
Gość dnia w Radiu Rodzina.